każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, kłaniam się w sobotnie przedpołudnie. Poranek dla niektórych jeszcze, pobudka wstajemy. I rozmawiamy o polityce i nie tylko w sobocie po dziewiątej. Dziś moimi Państwa gośćmi są Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czesław Fiedorowicz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jenasz Gawora, Konfederacja.
Dzień dobry.
I zacznijmy od tematu bardzo świeżego. W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jeszcze tego samego dnia Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym wyraziła poważne obawy związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok TK jasno pokazuje granice kompetencyjne i jest powtórzenie wyroków z innych krajów Unii Europejskiej. Tak o wyroku mówi rzecznik rządu. Część opozycji ogłosiła, że wyrok prowadzi nas do polexitu, ogłaszanego zresztą już chyba nie pierwszy raz. Donald Tusk zapowiada demonstrację, a jak na całą sprawę patrzy Piotr Barczak?
Szanowni Państwo, dla nas chyba wszystkich Polaków, tych, którzy czują się Polakami, powinno być oczywiste, że dokument, który to Polacy wybrali w referendum bezpośrednim, czyli większość Polaków, nie przez nawet urzędników, czyli konstytucję, o którą właśnie część opozycji też całkiem niedawno przecież z transparentami i z koszulkami, z napisami zabiegała, dzisiaj nagle ta część, poprzez nie całość, ale część opozycji, szczególnie Platforma Obywatelska, pan Donald Tusk, nagle mówi, że konstytucja nasza nie ma takiej wagi, nie jest ważna.
To teraz pytanie, z czym wyjdą, z jakimi transparentami na dzisiaj, na niedzielną tą demonstrację? Czy przekreślą konstytucję? Czy...
No to jest rzeczywicie...
Co tam się pojawi na tych plakatach?
Mocno zaskakujące, ale przede wszystkim dla mnie jest zwyczajnie przykre. To znaczy wykorzystywanie sytuacji, gdzie wydaje się nawet na logikę, nie trzeba być znawcą prawa, ale pewną oczywistość, że polskie prawo i konstytucja polska jest rzeczą najważniejszą. Co więcej, proszę zobaczyć, że Trybunał Konstytucyjny, czy też ten wyrok, absolutnie nie uchyla żadnego traktatu i żadnego przepisu unijnego, tylko mówi on pewnej nadrzędności i ważności przepisów prawa, czyli konstytucji Polski nad właśnie prawem unijnym. I w związku z tym w tej chwili konfliktowanie, tak naprawdę jeszcze większe konfliktowanie społeczeństwa jest oczywiście na rękę panu Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej. Natomiast muszę przyznać, że to niestety moim zdaniem prowadzi do jeszcze większych konfliktów także potem w rodzinie, w społeczeństwie naszym tu lokalnym. I oczywiście to jest cel Koalicji Obywatelskiej. Niektórych innych partii opozycyjnych również, chociaż mnie to zadziwia, bo w moim przekonaniu właśnie Koalicja Obywatelska chce zagarnąć całość tak naprawdę sceny opozycyjnej i dlatego właśnie dąży do takiej polaryzacji. Proszę zobaczyć, że we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, kiedy Trybunały Konstytucyjne tych państw również już orzekały wcześniej o wyższości prawa danego państwa. Tam nie dość, że nikt nie wychodził na ulicę, to wręcz przeciwnie, wszyscy oczekiwali takich zapisów. Jeżeli to się wydarzyło w Polsce, to nagle największy rumor, największy krzyk wychodzi od osoby, która całkiem niedawno zajmowała całkiem wysokie stanowisko w Unii Europejskiej i dzisiaj wraca do Polski po to, żeby właśnie dalej tworzyć polską tożsamość, polską rzeczywistość, czy jednak ją o niej zapomnieć i pójść w stronę, trudno powiedzieć, jakiego unitarnego państwa.
To jedno, a drugie to Ursula von der Leyen, która powiedziała, że prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo nad prawem krajowym, w tym nad przed przepisami konstytucyjnymi. To mówi niemiecka polityk, a w maju 2020 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że Europejski Bank Centralny przekroczył swoje uprawnienia, skupując od 2015 roku obligacje krajów strefy euro. Niemiecki Trybunał podważył tym samym wcześniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej które w grudniu 2018 roku zaakceptował skup obligacji. To Niemcy mogą kwestionować zapisy orzeczenia TSUE, Polacy tego robić nie mogą. Czesław Fiedorowicz, jak pan sądzi?
Zajmijmy się może Polską, bo gdybyśmy mieli mówić o Niemczech, to trzeba byłoby dokładnie przywołać realia niemieckie. One są wybiórczo traktowane.
A polskie nie są wybiórczo traktowane przez Unię Europejską? Skoro innym krajom można.
Jesteśmy członkami Unii Europejskiej.
A Niemcy?
I Niemcy też. Natomiast mówmy o Polsce, bo to jest audycja o Polsce.
No, ale nie, rozumiem, że nie można tworzyć analogii i porównywać. To takie jest stanowisko części opozycji, jak słyszę czasem.
Ja pytałem Niemców, oni mówią o tym ze zdziwieniem, o czym my mówimy. To znaczy może zaprośmy tu Niemców, oni wytłumaczą panom i publicy, jak rzeczywiście jest w Niemczech. To nie są prawdziwe fakty, które są tu przywoływane. Natomiast oczywiście sam jako poseł głosowałem za konstytucją i z bólem stwierdzam, że od czasu, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ona jest notorycznie łamana, ta konstytucja. No i ze smutkiem muszę powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie, choćby poprzez trzy osoby, pani Przyłębska, pani Pawłowicz, pani Piotrowicz, są to ludzie, którzy w żadnym kraju europejskim poza Białorusią i Rosją nie znaleźliby się w Trybunale Konstytucyjnym.
A w Niemczech parlament wybiera także sędziów
ludzie, i tam można.
Tam można, w Niemczech
ludzie,
można.
W Hiszpanii można.
Klasa ludzi, też jest Białoruś,
klasa ludzi wybieranych do Trybunału Konstytucyjnego w tamtych krajach znacząco się różni i ci ludzie jak gdyby przesądzają o tym, że...
Rozumiem, że lepsi. W Niemcy są lepsi od Polaków. Sędziowie niemieccy lepsi od Polaków.
Są inne standardy demokracji. Żadna z tych trzech osób w żadnym z krajów europejskich nie znalazłaby się w Trybunale Konstytucyjnym. Zatem te orzeczenia, ta niby obrona Konstytucji jest tylko wyrazem głosu politycznego, bo tak naprawdę w Polsce mamy w tej chwili sytuację, w której głos prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego jest najważniejszy, który rzeczywiście ma wiele obiekcji wobec Unii Europejskiej. Słabo ją zna, nie bywa na terenach krajów członkowskich Unii Europejskiej i w zasadzie główny konflikt, jaki mamy, to jest związany z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości, który mówi o ewidentnym naruszeniu prawa przez polskie sądownictwo. No, Prawo i Sprawiedliwość, reprezentując około 30% wyborców, chciałoby zawładnąć całkowitą władzę, w tym i władzę sądowniczą. W związku z tym każde orzeczenie, które mówi o tym, że system sprawiedliwości w Polsce jest niezgodny z konstytucją i niezgodny z prawem unijnym, jest właśnie traktowany jako oręż partii rządzącej.
Ale mówi pan tak, jakby pan nie znał orzeczeń poprzednich Trybunałów Sprawiedliwości, konstytucyjnych, przepraszam, naszych, chociażby profesora Rzeplińskiego, który te orzeczenie pani Przyłębskiej kontynuuje tą linię orzecznictwa, która była realizowana wcześniej. No i co w związku z tym? Czy profesor Rzepliński też mówił nieprawdę?
Raz jeszcze mówię o obecnym Trybunale Konstytucyjnym, który w przekonaniu moim i wszystkich, którzy to są, powiedzmy, specjalistami prawa konstytucyjnego, a to są osoby, które są powszechnie znane, mówią w sposób oczywisty, ewidentny o konflikcie, jaki mamy, a ten konflikt jest jednoznaczny.
Enaż Gawora, Konfederacja. Patrzy pan na to orzeczenie, patrzy pan na reakcję Unii Europejskiej, Ursuli von der Leyen, która bardzo zaniepokojona jest tym wyrokiem Trybunału. Czy to takie głosy płynące z zewnątrz o tym, co orzeka polski Trybunał Konstytucyjny, to nie jest jakaś forma nacisku także na decyzję tego Trybunału, na to sądownictwo? Polsce?
Panie redaktorze, głosy i z wewnątrz, i z zewnątrz zawsze są. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie i my także na różne tematy wyrażamy swoje zdanie.
No tak, tylko tu mogą nieść konsekwencje za tymi słowami. To znaczy Unia Europejska może uznać, że no, nie przyznajemy, czy cofamy fundusze określone z różnych stron.
Ale panie redaktorze, no, generalnie polskie prawo polityka, dyplomacja niesie za sobą konsekwencje. Także no, to jest oczywiste, że wszędzie w polityce międzynarodowej jest jakaś akcja, reakcja. Także to nie jest nic nowego, ani nic tutaj wyjątkowego. Zdziwiłbym się, jakby żadnej reakcji nie było.
No to do czego to będzie prowadzić? Ale... Czy to będzie ten polexit, o którym mówi część opozycji?
No może dokończę, bo mi tu pan redaktor co chwilę wchodzi w słowo. Widocznie nie jestem z PiSu, więc nie mam takiej swobody mówienia. Nie,
proszę bardzo, chciałem trochę popolemizować.
W mediach.
Śmiało.
No może ja się wypowiem, może wtedy pan się odniesie, dobrze? Tak? Bo pan nawet nie wie, co ja chcę powiedzieć. Także ciężko polemizować.
Bardzo proszę.
Powiem tak, zacznijmy od tego, że traktat lizboński, który uznał wyższość prawa unijnego nad polskim, podpisał świętej pamięci Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński też aktywnie brał udział w negocjowaniu i popierał to podpisanie. Więc całkiem zabawnie to wczoraj stwierdził pan Radosław Sikorski, że można przyznać, że co, Trybunał w takim razie orzekł, że działania braci Kaczyńskich były nielegalne w takim razie, tak? Czy to, co wtedy zrobili? No to daje pod rozwagę wszystkim, że tak powiem, zwolennikom PiSu, ponieważ tak naprawdę, no to tak jak mówię, traktat lizboński zawdzięczamy braciom Kaczyńskim. A traktat lizboński jasno mówi, że właśnie wyższość prawa unijnego jest nad prawem polskim i właśnie wtedy oddaliśmy część, dużą część naszej suwerenności, o czym Konfederacja od zawsze mówiła. Natomiast tak troszkę w związku z tym tematem mi nachodzi taka refleksja, że ten spór jest bardzo na rękę rządowi. Właśnie takie tematy, wyciąganie takich tematów, dawanie Polakom, polskiemu społeczeństwu, żeby na ten temat się kłócili, bo wówczas rząd nie musi się zajmować i nie ma pytań o problemy naprawdę istotne, tak? Mieliśmy niedawno pożar, który trzeba gasić, czyli elektrownia Turów, bo nie ma gospodarki spójnej ani żadnego konkretnego planu na polską energetykę, która wymaga gruntownej modernizacji, a bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważne dla kraju. I tak samo na przykład w ogóle nie ma w tym rządzie myślenia jakiegoś takiego strategicznego, na przykład o tym, co zrobić z systemem emerytalnym, który jest totalnym bankrutem i jakimś absurdem, żebyśmy mieli XIX-wieczny system stworzony przez Bismarcka w XXI wieku. Przecież my nie mamy takiej dzietności, takiego przyrostu naturalnego i wszyscy wiemy, jaki już jest problem, a jaki będzie. Ja tego nie widzę w działaniach tego rządu. Nie widzę myślenia strategicznego o polityce energetycznej, o polityce, o systemie emerytalnym, uzdrowieniu tego, tylko po prostu są takie rzucane tematy, żeby się ludzie kłócili, żeby jedni właśnie na transparentach mieli napisane konstytucja, drudzy coś innego i jak nie krzyże w szkołach, to tęczowe parady, czy powiedzmy aborcja. No teraz jest właśnie kolejny temat. Można rzucić społeczeństwu, żeby stworzyć jakieś podziały, kłótnie i to przykrywa brak takiego jakiegokolwiek działania strategicznego tego rządu. Myślę, że PiS i Platforma właśnie od wielu, wielu lat taką politykę uprawiają.
Czyli pan, według pana chodzi tylko i wyłącznie o kłótnie. Czyli jakbyśmy zostawili ten temat, w ogóle go nie ruszali, to Unia Europejska mogłaby robić co chce, a my tylko dlatego, żeby nie ruszać tego tematu, żeby nie tworzyć kłótni, to byśmy się mieli nim nie zajmować.
Ale Unia swoją politykę prowadziła wcześniej, prowadzi i będzie prowadzić bez względu na to, czy my takie orzeczenie wydaliśmy tutaj w Polsce, czy nie. To jakby Unia Europejska dalej, panie redaktorze, nie oszukujmy się, że nagle władze Unii Europejskiej zmienią swoją strategię, swoje stanowisko czy swoje plany, bo coś tutaj w Polsce uchwalono. Są, powiedziałem, jest traktat lizboński, są pewne inne przepisy, są pewne narzędzia, procedury i Unia ma swój plan i wie, co robić i myślę, że o ich działania nie ma na to wpływu, czy w Polsce tutaj jakiś urząd, sąd czy rząd będzie sobie nieraz jakieś podejmował uchwały.
Ale chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, bo musimy wiedzieć o tym, że blisko 50% prawa stosowanego w Polsce to jest prawo unijne. To są rozporządzenia, w których wypowiada się w każdym przypadku Polska poprzez decyzję Rady Europejskiej, Parlamentu i również i Komisji Europejskiej. Czyli my mamy prawo unijne, jest prawem polskim i blisko 50% prawa, które stosujemy każdego dnia, jest prawem europejskim ze względu na członkostwo w Unii, o którym kolega właśnie mówił. A zatem nie ma takiego kraju w Europie, w której premier występowałby do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności czy też wyższości prawa europejskiego nad konstytucją. To jest rzecz zupełnie wyjątkowa, że doradca Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki, z taką propozycją występuje.
Jeżeli można, szanowni państwo, tutaj absolutnie nie chodzi o, nie wiem, zwalczanie jakiegoś prawa w kontekście drugiego prawa. To, co mówicie, to mnie w ogóle szokuje, bo ja mam wrażenie, że dla was chyba ważniejsza flaga dzisiaj jest unijna niż biało-czerwona. Czy dzisiaj tak naprawdę uważacie, że Unia Europejska, jeżeli pan mówi z Konfederacji o tym, że Unia Europejska, szanowni państwo, Unia Europejska nie jest jakimś państwem nad państwem. To jest skład urzędników. I kiedy ona powstawała, też był składem urzędników, jednak interpretacja była trochę inna. Ale żebym ja to nie mówił, to chciałbym zacytować, bo pan Czesław wcześniej mówił, że wszyscy, którzy się znają na prawie, to mówią w taki sposób. Otóż nie. Przykład rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, który jest profesor nauk prawnych, pan Waldemar Gontarski, podkreśla, iż wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie uchyla jakiegokolwiek przepisu z traktatów unijnych, tylko zawiera interpretację tych przepisów w kontekście naszej konstytucji. I to jest ważne, żeby również mieć na uwadze i żeby zwrócić uwagę. Zarówno Francja, jak i Niemcy poszły dalej, bo one kwestionowały konkretne wyroki TSUE. I ich trybunały konstytucyjne, zarówno Francji, jak i Niemiec, zakwestionowały już konkretne orzecznictwo TSUE. Więc proszę nie mówić, że my nie mamy prawa do interpretowania przepisów, że Polacy akurat nie mogą tego robić, a Francuzi, Niemcy mogą. No, państwo chyba wybaczą, ale nie jesteśmy jakimś gorszym państwem od tych, które już wymieniłem.
Temat musimy zostawić, bo jeszcze inne przed nami dziś w czasie naszej audycji, a temat ważny dla Zielonej Góry i między innymi dziś w naszym programie, bo zeszły tydzień obfitował w pewnego rodzaju decyzję. Będzie obwodnica zachodnia Zielonej Góry i to już jest chyba potwierdzone, raczej na pewno potwierdzone, bo montaż finansowy, który będzie się składał z kilku funduszy, pozwoli wybudować obwodnicę zachodnią Zielonej Góry. Podzielono ją na trzy zadania. Pierwszy to budowa mostu na Odrze w Pomorsku, drugi to budowa drogi od mostu do Zielonej Góry, a trzeci, który ma finansować Ministerstwo Obrony Narodowej, to droga od mostu w Pomorsku w kierunku Sulechowa. Trwały dość długie przepychanki i negocjacje dotyczące tego, ile zarząd województwa powinien dołożyć do budowy obwodnicy zachodniej. Dokłada się miasto, dokłada się rząd. Rząd chce dołożyć 78 milionów złotych, a Urząd Marszałkowski z Regionalnego Programu Operacyjnego miałby dołożyć 15 milionów złotych. Taka jest ostateczna decyzja. Nie obyło się bez tutaj niesnasek. Polskie Stronnictwo Ludowe czy uczestniczyło w tych negocjacjach jako członek zarządu województwa lubuskiego i jak patrzy na sprawę ostatecznego rozwiązania sytuacji, bo marszałek Polak ciągle mówiła, że ta inwestycja powinna zostać zrealizowana wyłącznie przez rząd, ewentualnie przez miasto, bo region ma inne inwestycje, które należy dofinansowywać.
W Radiu Zachód o tym mówiłem chyba przed 2 tygodniami. Jeszcze raz powtórzę, bo jeszcze niedawno byłem radnym sejmiku, że mamy sytuację dosyć oczywistą i w tym przypadku decyzja rządu o wsparciu finansowym budowy drogi wojewódzkiej jest bardzo pozytywnym ewenementem, bo województwo z własnych środków buduje most w Milsku i drogę do Milska i nie otrzymało wcześniej żadnego dofinansowania zewnętrznego. Tutaj do bardzo ważnej drogi czy też obwodnicy zachodniej, która jest świetnym rozwiązaniem dla Sulechowa, jednocześnie bardzo ważną alternatywą dla S3 w przypadku różnych zagrożeń, strategicznych zagrożeń i mostu w Połęcku. I w związku z tym Polskie Stronnictwo Ludowe wyraźnie mówiło, wyraźnie mówiło, że te interesy Zielonej Góry są interesami całego województwa i naturalnym jest wsparcie z budżetu województwa tego zadania.
Skoro to taki ewenement i pierwsza taka okazja, to zarząd chyba powinien rzucić wszystko i po prostu z radością przyjąć te środki, a stawiał opór przynajmniej.
Wydaje mi się, że akurat tutaj spór o takie kwestie merytoryczne przybrał trochę niewłaściwą formę. No, trzeba się cieszyć, że zarząd ostatecznie to zaakceptował. Myślę, i tutaj pan przewodniczący Rady może to powtórzyć, że w łonie Rady Miasta takiego sporu o znaczenie obwodnicy zachodniej nie ma, bo rzeczywiście ona wzmacnia rangę tego województwa i jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego naszej aglomeracji. Spójrzmy, co się dzieje w Sulechowie, jakie inwestycje powstają i powstać mogą, no i że rzeczywiście skoro mamy z zewnątrz dofinansowanie, no to tylko ktoś myślący nielogicznie nie wsparłby takiego zadania. No i wydaje mi się, że cóż, szkoda,
surowo
że późno...
ocenia pan z koalicjantów swoich.
No ale wie pan, jesteśmy, różnimy się politycznie i również wewnątrz
koalicji. A to taki
przytyk
wobec Koalicji Obywatelskiej, wobec Platformy Obywatelskiej, że od razu nie zgodziła się na... Bo tam na początku była mowa, że zarząd województwa miałby dołożyć 30 milionów, oferta leżała na stole. Gdyby oni nie przyjęli, mogło się skończyć tak, że w ogóle by ta obwodnica nie powstała. I co wtedy?
Żadna partia nie ma monopolu na rację. Akurat w przypadku budowy ciągów drogowych musi wygrywać racja rozwojowa, interes mieszkańców i szanse rozwoju gospodarczego. No i tutaj niestety Platforma jako ostatnia zrozumiała, że to jest ważne.
Nasz Gawora, jak patrzę na sprawę budowy obwodnicy zachodniej, tu mamy montaż kilku różnych środowisk, bo i samorządu województwa, i rządu, i nawet Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli wojska. Krótko mówiąc, żeby to całość spiąć, to jednak jest trochę tych wzajemnych ustaleń i negocjacji, a jeszcze dochodzi do tego, że chyba trzy różne opcje polityczne w tych trzech różnych się pojawiają w samorządach i rządach. Jak to wszystko udało się spiąć mimo politycznych różnic według pana? Tak powinna wyglądać budowa czy plany budów w województwie lubuskim takiego ciągu komunikacyjnego?
No oczywiście nie ulega wątpliwości, że każda inwestycja w infrastrukturę jest potrzebna i pozytywna, jeśli oczywiście nie ma tam jakichś popełnionych po drodze błędów, tak? Wiadomo, że, ale tutaj z tego, co można było śledzić, ten proces był dosyć właśnie złożony, były konsultacje na różnych szczeblach, dlatego, że tu chciałem tylko podkreślić, że jak najbardziej zawsze należy rozbudowywać czy infrastrukturę drogową, czy miasta, no ale należy też brać pod uwagę te wszystkie głosy zarówno mieszkańców, jak i ekologów, zarówno tak samo architektów miejskich, urbanistów, bo mamy troszkę już efektów w naszych polskich miastach, takiego bym powiedział trochę w cudzysłowie dzikiego rozbudowywania tej, jak to niektórzy wręcz nazywają, patodeweloperki, tak? Natomiast widzę, że z powrotem wraca ten dobry zwyczaj konsultowania z różnymi środowiskami tego typu różnych inwestycji. No i tutaj ja zgadzam się z moim przedmówcą, panem Fiedorowiczem, że w tych sprawach wszyscy politycy powinni wykazywać się patriotyzmem lokalnym bez względu na barwy polityczne, tak? Bo wiadomo, są te spory, tak jak wspomniałem, bardzo nakręcane pomiędzy szczególnie tym PiS-em i Platformą, próba tej polaryzacji społeczeństwa i wmówienie też jakby społeczeństwu, że są jakby dwie opcje. Albo jesteś za PiS-em, albo jesteś za Platformą, czy obecnie Koalicją Obywatelską, tak? No my się oczywiście na to nie zgadzamy.
A z tym, że tutaj jeszcze była dość ostra walka między prezydentem Kubickim a zarządem województwa,
tak, ale,
czy marszałkiem województwa,
ale,
wręcz. Bo
ale
jak
trzeba...
słyszymy, PSL w zarządzie był raczej za inwestycją.
Znaczy nie jest przecież chyba dla nikogo, kto śledzi sytuację, tajemnicą, że prezydent Kubicki od dłuższego czasu jest w jakiejś tam, można powiedzieć, nieformalnym sojuszu z PiS-em, tak? Można
po prostu pozyskuje środki od władzy, która akurat obecnie panuje. Była to Platforma.
Ale to widać na różnych szczeblach, bo nawet przeglądając chociażby ten łącznik zielonogórski, tak, który wiadomo jest gazetą gdzieś tam, której patronem jest Janusz Kubicki, czy różne rysunki tam satyryczne, czy inne jakieś artykuły, można widzieć, że to wszystko sprzyja bardzo PiS-owi. No i ja uważam, że na tym etapie, jeśli są z tego konkretne efekty, to właśnie nie jest to coś złego, dlatego że rzeczywiście władze miasta, takie jest ich zadanie, żeby zdobywać pieniądze na różne cele statutowe, rozbudowę, i wszyscy uważam, też politycy lokalni, którzy jadą do Warszawy, to jeśli chodzi o sprawy walki o pieniądze dla województwa, dla miasta, to powinni zawsze trzymać stronę swojego środowiska, czyli miasta, regionu, z którego się wywodzą, a nie przedkładać jakieś, powiedzmy, swoje tam podziały, wojenki międzypartyjne, tak? I tutaj dlatego jeszcze raz mówię, popieram, pan redaktor pytał pana Czesława, no jak to, że ma takie zdanie, będąc w koalicji z Platformą? No właśnie bardzo dobre ma zdanie, bo stawianie tego interesu miasta i regionu, lokalnego interesu, zawsze powinno być na pierwszym miejscu, ponad jakieś osobiste czy międzypartyjne animozje.
Jak ważna jest to, czy może to być droga, pokazały ostatnie wydarzenia, chociażby na drodze S3, kiedy ciężarówka zablokowała właściwie całą drogę. W momencie, gdy remontowany jest most w Cigacicach, mamy problem komunikacyjny i odcięcie Zielonej Góry od głównych arterii łączących ją z wieloma innymi, chociażby z autostradą A2. Piotr Barczak, jak pan ocenia w ogóle ten proces negocjacyjny, jeśli chodzi, czy rozmowy z zarządem województwa, czy to mogło przebiec jakoś inaczej?
No, oczywiście, że tak. Problem jest w tym, że nawet kiedy tutaj słucham osoby, które mówią, to tą drogę sprowadzają do problemu właśnie polaryzacji, czy problemu partyjnego, animozji partyjnych.
Czy problemu Zielonej Góry chociażby kompletnie, tylko i wyłącznie.
To znaczy, niestety, to kiedy nagle chodzi o drogę, o wybudowanie jakiegoś chodnika, wszystko musi być przełożone na politykę. I tego niestety, na tym niestety pozostaje nam tylko
ubolewać. Ale uważa pan, że dlatego taki opór był, że to nie był pomysł Platformy, żeby taką drogę zbudować?
Tak, oczywiście. Ponieważ pomysł to nie był Prawa i Sprawiedliwości, tylko konsultacje i rozmowy rozpoczynał Urząd Miasta, Prezydent Miasta Zielonej Góry z samorządowcami lokalnymi, z burmistrzem Piotrem Iwanusem z Czerwieńska, z Sulechowa. Proszę zauważyć, że...
Sołtys, burmistrz Sołtys.
Tak, burmistrz ma nazwisko Sołtys. Tak.
Pan Sołtys, czyli burmistrz Sulechowa, tak, żeby nie chodzi o funkcję, a w tym momencie o nazwisko. Natomiast chodzi o to, że jakby problem budowy dodatkowego przejazdu do Zielonej Góry, przeprawienia się przez Odrę, czyli most po morsku, to są lata jeszcze 90. Szanowni Państwo, w 99 roku Rada Miasta Zielona Góra podjęła apel o jakby konieczności budowy. W tym czasie były rządy SLD, były rządy Platformy, są rządy PiS-u i nikt jakoś wtedy nie podchodził do tego, że taki jest zarząd, taki rząd. A dzisiaj nagle słyszymy problem ze strony Platformy Obywatelskiej, Urzędu Marszałkowskiego, że nie należy budować tej drogi, nie ma po co, chociaż rządowych środków i zewnętrznych środków jest łącznie na inwestycję, która w trzech odcinkach ma 360 milionów kosztować, 330 z zewnątrz, 330 milionów jest, ale nie, bo przyjechał pan minister Buda, który jest rządu Prawa i Sprawiedliwości, i my w związku z tym uważamy, że ta obwodnica nie powinna powstawać. No to jest właśnie to sedno sprawy. Kompletny, nie wiem, zacietrzewienie polityczne. Co więcej, przecież mieszkańcy Sulechowa też od dawna zabiegali o ten most w Pomorsku. Proszę zobaczyć właśnie ta alternatywa teraz drogi. Nawet jak słyszałem tutaj radnego Pabierowskiego swego czasu, dwa tygodnie temu, tutaj w radiu, i negował radny miasta Zielona Góra negował budowę obwodnicy, to mówił, że w Cigacicach zaraz będzie wyremontowany most i będzie można tamtędy przejeżdżać. Po pierwsze, no nie chodzi o to, żeby ciężki transport tamtędy był prowadzony. Po drugie, zjazd ze Strzy wtedy i tak będzie prowadził do początku trasy północnej, czyli ronda Unii Europejskiej w Zielonej Górze i dalej korkował tak naprawdę trasę północną. Czyli istotą budowy obwodnicy zachodniej nie jest kwestia tego, czy daje rząd Prawa i Sprawiedliwości pieniądze na tą inwestycję, czy 15 milionów i tak miasto dokłada i teraz Urząd Marszałkowski nie chciał dołożyć ostatecznie 15 milionów, nawet nie ze swoich pieniędzy marszałkowskich, ale z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli z unijnych środków, dodajmy, ze środków nie Unii Europejskiej, ze środków unijnych. Tam są też środki polskie, które my wpłacamy jako składkę. Także żeby było to jasność. Ale wróćmy do istoty obwodnicy zachodniej. Tak. Dla Zielonej Góry jest to alternatywa taka, żeby transport jakby w dużej mierze wyprowadzić właśnie z Zielonej Góry, między innymi odciążyć trasę północną, ponieważ jest budowana obwodnica południowa, niebawem zostanie zakończona i pozostaje zjazd na wysokości Sulechowa, który będzie właśnie okrążał miasto Zielona Góra. Dlatego jest to ważna inwestycja, nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Zielonej Góry, ale także i w okolicznych miejscowości. Co więcej, w sytuacjach awaryjnych i trudnych właśnie tamtą obwodnicą będzie można puścić także transport ciężki. I to jest jakby sedno, istota sprawy. Ja nie rozumiem do dnia dzisiejszego, dlaczego takie zacietrzewienie było w Urzędzie Marszałkowskim ze strony Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, właśnie nawet radnych miasta Zielona Góra, bo budowa w Pomorsku mostu i tak by była, zjazd ze Strzy i tak by był, tylko wówczas niestety ten transport, gdyby nie było tego trzeciego odcinka omijającego miejscowość Wysokie, omijającego to miasto Zielona Góra, to ten transport niestety musiałby być przeprowadzony przez Łężycę i Czarkowo. Wszyscy, którzy choć raz tamtędy przejeżdżali, doskonale wiedzą, jak tam jest wąsko, jak jest duże osiedle, więc kompletnie to było niezrozumiałe i ten opór w moim przekonaniu właśnie wynikał tylko z tego, że nagle są to środki rządowe, czyli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że pomysł tutaj lokalnych władz, prezydenta, okolicznych burmistrzów, wójtów, starosty jest dobry i że trzeba to budować. I teraz nie, bo nagle Platforma chce postawić swoje pomysły, swoje warunki i chce być widoczna. To niestety wprowadza pewien konflikt właściwie do każdej inwestycji. I problemem jest też to, że niektórzy tego nie zauważają, nawet tu w radiu, mówiąc o tym, że jeżeli prezydent zabiega o środki jakiekolwiek zewnętrzne, zarówno unijne, czyli w Urzędzie Marszałkowskim, zarówno rządowe, to nagle współpracuje z tym, z tamtym, przypisuje jakąś metkę czy jakiś szyld. Szanowni Państwo, no od tego są samorządowcy. Czy burmistrz Piotr Iwanus, czy burmistrz Sołtys z Sulechowa, jeżeli im zależałoby na budowie jakiejś drogi, są środki z Polskiego Ładu, z inwestycji, to dzisiaj nie będą składać tych wniosków? Znaczy, będą działać na szkodę swoich mieszkańców? No nie. Tu chodzi o budowę dróg, infrastruktury, bo to jest potrzebne dla mieszkańców. Naprawdę zapomnijmy o tych animozjach politycznych.
Czy dadzą zapomnieć politycy o tych animozjach politycznych? O tym się przekonamy już wkrótce, bo czy taką jaskółką pokoju może być zatrudnienie Macieja Stawiarskiego na stanowisku rzecznika właśnie województwa, rzecznika zarządu województwa, o których dzisiaj tu szerzej mówimy, Macieja Stawiarskiego, bardziej znanego jako działacza Komitetu Obrony Demokracji i tego, który w internecie w niewybrednych komentarzach hejtuje wręcz nawet przeciwników politycznych. Chyba wszystkim się dostało oprócz Platformy Obywatelskiej. Nasz Gawora, jak ocenia to powołanie? 3 miesiące wprawdzie mamy na ocenę tego pana. Na razie jeszcze chyba nie było jakiegoś oficjalnego komunikatu, ale w internecie już wiemy, czym ten pan się reprezentuje.
Należy zacząć od tego, że oczywiście to, co zrobiła pani marszałek, no nie jest niczym nielegalnym, tak? Tutaj jest to jej wola, żadne prawo nie zostało złamane. Niemniej jednak, tak jak pan redaktor wspomniał, możemy sobie jakąś osobistą ocenę wyrobić, tak? I tak jak dopóki ktoś jako prywatna osoba wypowiada swoje różne opinie, tak, mniej lub bardziej kontrowersyjne, czy na przykład nawet są takie przypadki, że ktoś został nagrany gdzieś tam w ukryciu, gdzie na, nie wiem, pod wpływem jeszcze alkoholu na przykład przeklinał, tak. Ja takich sytuacji nie uważam, bo dopóki ktoś był prywatnie i w dodatku nie zamierzał tego ujawniać na jakimś szerokim masom społecznym, to wszystko jest jakby normalne i każdy ma do tego prawo. Natomiast jeśli ktoś pełni funkcję publiczną, prawda, no to tutaj zaczyna się troszkę inna historia, bo ciężko tak jednoznacznie oddzielić, kiedy ten człowiek jest osobą prywatną, a kiedy jest tą osobą na przykład publiczną, czy głosem, rzecznikiem jakiejś partii, ugrupowania, stowarzyszenia. No i tutaj troszkę taką sytuację mamy w tym przypadku. Ja myślę, że każdy z nas, pracując nawet w firmie prywatnej, tak, czy pan redaktor tutaj w radiu, no każdy z nas musi się liczyć z tym, że jeśli jego zachowanie byłoby gdzieś tam skandaliczne czy nieobyczajne, to pracodawca też może wobec tego jakieś wyrazić swoją dezaprobatę, czy nawet powziąć jakieś konsekwencje, tak?
No i pojawia się także pytanie, czy o powód zatrudnienia przez pracodawcę takiego pracownika, który ma taki dorobek już za sobą, czy to jest powód merytoryczny? No tak pan elegancko potrafi się wypowiedzieć, szafuje różnego typu, nie wiem, wiedzą merytoryczną, w związku z tym będzie dobrze nas reprezentował, no bo to jest jednak funkcja reprezentacyjna. Ten pan będzie się pojawiał w mediach, będzie jego twarz, będą jego słowa.
No trzeba by było zapytać osobę, czyli panią marszałek Polak, która zatrudniała, jaka była intencja tego, tak? Ja osobiście powiem szczerze, że ciężko mi jest akurat znaleźć odpowiedź na to pytanie. No dlatego, że tak jak zacząłem, każdy z nas na podstawie tego, co widzimy, co czytaliśmy, może sobie wyrobić opinię i zarówno to świadczy i o tym, te wpisy tego pana świadczą zarówno o nim samym, jak i też właśnie o osobie, która go zatrudniła. I teraz jaki jest tego cel? Ja osobiście, ciężko mi jest znaleźć jakieś tutaj argumenty silne czy dobre na poparcie tego, więc mówię, naprawdę trzeba by było spytać pani marszałek i z wielką ciekawością usłyszałbym, jakie to były argumenty za.
Niektórzy nazywają pana Stawiarskiego młotem napisowców. Pytanie do Piotra Barczaka. To może o to chodzi, żeby ten pan umiał prowadzić bardzo krytyczny dialog z partią rządzącą.
Raczej krytykancki, bo tu nie chodzi o pewną ocenę różnych zachowań. Mnie bardziej dziwi postawa koalicjantów, bo z tego co słyszałem, wcale nie mieli na to wpływu, co oznacza, że to nie jest rzecznik, a taką powinien funkcję pełnić, zarządu województwa, tylko rzecznik pani marszałek albo Platformy Obywatelskiej, a PSL, część SLD, która, czy też Lewicy, przepraszam, Nowej Lewicy, która tworzy ugrupowania rządzące w naszym województwie, czyli zarząd, no tak naprawdę będzie też ich reprezentował, chociaż we wpisach niejednokrotnie krytykował zarówno PSL, jak i właśnie Nową Lewicę, przywódców, pana Czarzastego przecież tam wyzywał na swoich hejterskich portalach, więc ja mam wrażenie, że to wcale nie chodzi o walkę z PiS-em, tylko bardziej o to, żeby po pierwsze polaryzować znowu ludzi, emocjonować różnymi rzeczami, natomiast tak naprawdę tu chodzi o wewnętrzną walkę w koalicji rządzącej w Urzędzie Marszałkowskim. Zadziwia mnie, że chyba tak do końca nie dostrzegają, co niektórzy, chociaż część polityków PSL-u, pan Arkadiusz Dąbrowski, no z zadziwieniem przyjął tą decyzję, pan, z tego co wiem, pan Tadeusz Jędrzejczak również, ale jeszcze, jakoś nie negują tego.
Jeszcze
więc...
jedno. dostrzegam.
Chyba mocno się identyfikują z tymi wypowiedziami. I tu, panie redaktorze, ostatnie zdanie, jeżeli można. Znaczy, to tylko świadczy, jeżeli ktoś bierze nas rzecznika, to nie ma znaczenia, gdzie on się zachowywał, czy na imprezie prywatnej, po pijaku, czy nie. To jest wizytówka. To jest ten ubiór, strój, garnitur. Jeżeli w taki strój wypowiedzi, w taki strój zachowania zarząd, bo nie tylko przecież pani marszałek Polak, nie tylko Koalicja Obywatelska, ale cały zarząd w tej chwili się ubiera, to trzeba powiedzieć, że to tylko z dużą kiepską jakością tak naprawdę świadczy o jakości chęci wypowiedzi przez cały zarząd, czyli przez wszystkich koalicjantów.
To ja dodam jeszcze jedną taką uwagę, bo z jednej strony to jest tak przyjmowanie pracownika i korzystanie z jego kompetencji, ale z drugiej strony mianowanie kogoś na tak nobilitującą funkcję, jednak zarząd województwa czy województwa, to już jest duży ośrodek, którego głos słyszalny jest nie tylko w samym województwie, ale pewnie i w całym kraju, to też jest swego rodzaju nobilitacja, albo i czasem i nagroda za poprzednie dotychczasowe osiągnięcia. No i pytanie, czy w takim razie ten pan może poczuć się, czy środowisko, które reprezentuje, może poczuć się po prostu właśnie nagrodzone, czy wywyższone z powodu dotychczasowej działalności. Ale zapytam pana jeszcze Czesława Fiodorowicza, jak pan postrzega tą nominację. Ja tylko jakieś cytaty może przytoczę z pana Stawiarskiego. Najpierw OSLD, już zawsze Czarzasty zostanie komuchem, Zartberg bolszewikiem, Biedroń nieudacznikiem. No i tutaj już przekleństwa idą, więc dalej nie będę cytował. Tygrysek Kamysz, czyli obrażone dziecko z Wolskiej Piaskownicy, doktor Kamysz z partii snopków leżących na poziomie 4% poparcia.
Nie ja, Czesław Fiodorowicz.
To na szczęście nie o panu, to było akurat o panu Kosiniaku Kamyszu, czyli szefie Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Jeśli mogę powiedzieć,
to nie jest pana cytat oczywiście, ale cytat z pana Stawiarskiego.
Nie, to jeszcze nie ja mówię, bo mówi pan Czesław Fiodorowicz, zaczął pan cytować. Otóż
na pewno... Jak współpracować na z człowiekiem, pewno, który koalicjanta wyzywa od partii snopków leżących na poziomie 4% poparcia?
Chętnie przyjmuję każdą inwektywę, taką, która mieści się w kategorii żartu. O żadnym rzeczniku zarządu województwa 98 roku nie mówiono w województwie lubuskim tak dużo jak o panu Stawiarskim, więc zrobiliśmy jemu wielką promocję. Wydaje mi się, że chętnie z tego skorzysta. Z porządnej bardzo rodziny człowiek. Krytykę Czarzastego...
Ale to też jest takie przymrużenie oka, czy...
Krytyki Czarzastego zasłynął ostatnio Bogusław Wontor, na to został zawieszony nawet w ramach partii. Dajmy szansę panu Stawiarskiemu, by był rzeczywiście rzecznikiem całego zarządu, a nie pani marszałek Polak. Zresztą w tej chwili w województwem rządzi koalicja 4 ugrupowań i to będzie niełatwe zadanie.
Jest przedstawicielem także niezrzeszonych, tak?
No musi być. Musi być, bo jest taka koalicja.
I oni się identyfikują.
Musi być taka koalicja. To jest odrębny temat do dyskusji, ale z całą pewnością to jest szansa dla tego człowieka, który obejmując nową funkcję, będzie musiał chyba po raz pierwszy sprostać tego rodzaju zadaniu. I jeśli pan mnie pyta, no to chciałbym, by zarząd miał w ustach, w wypowiedziach słowa rzecznika szansę wielobarwności, a nie tylko rzeczywiście komentowania słów pani marszałek. Zresztą pani marszałek jest tak bardzo medialna, że chyba nie musi mieć sama rzecznika, bo wypowiada się bardzo chętnie, interesująco w każdej sprawie. Natomiast ja chciałbym wyraźnie powiedzieć o tym, że jeśli nawet jest to zaskakujący tryb, osoba jest rzeczywiście barwna, zacznijmy słuchać, co mówi sam rzecznik i każdy ma szansę wykazać się w nowej roli i powiedzieć o tym, że od tego momentu reprezentuje i wykonuje zadania, do których został powołany, ale na pewno zrobiliśmy panu rzecznikowi największą reklamę od początku województwa lubuskiego.
No, by on sam sprostał temu zadaniu, bo nic nie mówimy o jego wartości merytorycznej, bo nie wiemy po prostu, czy zna się na samorządzie.
Doświadczony człowiek, mimo wszystko doświadczony człowiek. No, proszę go o to, by jak najlepiej reprezentował interesy województwa lubuskiego, zarządu województwa.
I zobaczymy, czy tak będzie. Mam jeszcze kilka minutek, to ja na koniec panów zapytam o 800-lecie Zielonej Góry. W wiadomościach oczywiście słyszeliśmy dość sporo o tym, że mamy już logo 800-lecie ustanowienia, w ogóle powstania Zielonej Góry, 700-lecie przyznania mu praw miejskich. Piotr Barczak wczoraj przekazywał już część swojego biura na biuro właśnie tych obchodów. Z czym będziemy się zmagać, jeśli chodzi o 800-lecie i czy pandemia pozwoli nam na takie obchody, jakbyśmy chcieli?
Będziemy się starać jak najbardziej oczywiście. Natomiast tak, rzeczywiście uznaliśmy razem z prezydentem, czyli przewodniczący rady, prezydent miasta, że ratusz zielonogórski jest najbardziej takim reprezentatywnym miejscem właśnie do organizowania wszelkiego rodzaju przygotowań związanych właśnie z obchodami 800-lecia, czyli wzmianki pierwszej o mieście Zielona Góra, 700-lecia, czyli nadania praw miejskich miastu Zielona Góra. Ważne, żeby powstało biuro, żeby rozpocząć organizacyjnie przygotowania właśnie do tych uroczystości, ponieważ od pewnego czasu już różne organizacje, stowarzyszenia, osoby prywatne, urzędnicy podpytywali, gdzie mogliby przedstawić swoje pomysły, gdzie mogłaby być pewna koordynacja prac. I w moim przekonaniu było to słuszne, aby te najbardziej reprezentatywne miejsca, czyli gabinet prezydenta, gabinet przewodniczącego rady, właśnie przeznaczyć na działalność biura organizacyjnego obchodów tych rocznicowych święta miasta Zielona Góra. W moim przekonaniu to będzie miejsce, gdzie rzeczywiście będą mogły przychodzić osoby, tak jak powiedziałem wcześniej, instytucje, spotykać się różnego rodzaju gremia, żeby wypracować jak najlepsze pomysły na pamiętanie o mieście Zielona Góra, a o przedyskutowanie różnych pomysłów, bo przecież one już co jakiś czas się pojawiają.
I tu postawmy kropkę.
W dniu wczorajszym był też wybór loga tych właśnie tych uroczystości.
Musimy postawić kropkę. Po minucie, panowie, jeszcze. To może po jednym pomyśle na obchody 800-lecia, 700-lecia Zielonej Góry. Enasz Gawora.
Znaczy, to ja uważam, że dla obywateli mimo wszystko to nie jest aż taka jakaś wiadomość mająca wielkie znaczenie, czy które by bardzo długo kontemplowali. Natomiast dla miasta jest to po prostu fajny pretekst, dobry argument na promocję. No i tu myślę, są od tego specjaliści, żeby się wykazać i tym się na co dzień zajmują. Tak jak tu pan wspomniał, trzeba opracować logo, pewną strategię marketingową. Także no, będziemy obserwować, kibic. No, nie jestem tutaj ekspertem, więc nie będę, że tak powiem, odbierał jakąś chleba.
Okej. Okay.
No ja bym zwrócił uwagę jednak na pokazanie dorobku ludzi, którzy mieszkali przez te wiele wieków w Zielonej Górze i w Grünbergu. Aczkolwiek pamiętajmy jednak, że kiedy się kończyły Niemcy w Zielonej Górze, czyli Grünberg, to było 25 tysięcy mieszkańców, dzisiaj jest 140, czyli no, mamy pewien polski fenomen rozwoju Zielonej Góry i chodzi o to, by ważne zdarzenia, które były istotą rozwoju tego miasta, ta tradycja winiarska, wspominałem panom tutaj o tej ceramicznej tradycji Zielonej Góry, a nawet wydobycie węgla brunatnego. To są takie okazje, by Polsce pokazać, że Zielona Góra no jest miastem sukcesu rzeczywiście i świętowanie w tej formule, dłuższej formule daje szansę na pokazanie wielu oblicz miasta, którym żyjemy i z którego jesteśmy dumni.
No i pewnie akcenty winiarskie też się oczywiście pojawią, bo samo logo, które wygrało winogronem, stoi.
Stolica winiarstwa.
Tak jest.
Kilka tysięcy ludzi głosowało, także zainteresowanie mieszkańców Zielonej Góry jest naprawdę duże. Myślę, że to akurat dobre.
A moimi państwa gośćmi dziś byli Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Enasz Gawora z Konfederacji, dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
I Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.